że w ubiegłą niedzielę zbór sobie życzył, aby przesłać na tej konwencji bratnie chrześcijańskie pozdrowienie, a w środę jeszcze powtarzał, żebyśmy nie zapomnieli, więc czynimy to braterstwo. Serdecznie Was pozdrawiają pozostali bracia w Biłgoraju. Życzą błogosławieństwa Bożego i osobiście do tych pozdrowień przyłączają się nasze dwie mamy, siostra Borsukowa i siostra Sygnowska. Siedząc przez dwa wykłady, patrzyłem na to mównicę i myślałem, jakby ją tu ominąć. Patrzyłem na ten napis, który wisi przed nami i sobie myślę, kto to wpadł na taki pomysł, żeby akurat ten werset tutaj zawiesić. Jaki cel tego jest tutaj, że w Szanowie na konwencji bracia zawiesili nam, że szczęśliwszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jest to zasada chrześcijańskiego życia. Ale oni z tego się wywiązali. Dali nam wszystko, co potrzeba. Dali nam bułki, kawę, herbatę, dobre warunki. Zamówili nawet deszcz, żebyśmy się nie rozchodzili. Więc są szczęśliwymi. Wykonali tą zasadę. Ale teraz jest druga część, że brać jest rzeczą nieco gorszą, prawda? I tak sobie myślę, gdybyśmy tak chcieli zrezygnować z tego pieczywa, a dać to dzieciom, które nie dojadają, może gdzieś w domu dziecka, na pewno by się cieszyły, prawda? Może i my byśmy mieli z tego tytułu zadowolenie. Ale jak słyszę, że wypełnia się też i druga część, że z tych, którzy biorą, to też i dają. Bo te dwa pierścionki, to rozumiem, że nie było wiadomo, gdzie ich złożyć, pozostawiono ich tam. I to może być już własność zboru szanowskiego. Braterstwo, brat mój przedmówca mówił, że ma wykład nietypowy, że będzie mówił coś innego jak zawsze. Nareszcie dobrze powiedział. I chciałem bratu Jakubowskiemu podziękować, że chociaż żeśmy się nie zmawiali, ale pół mojego tematu już powiedział. Więc o tyle będzie krótszy. Nasze rozważanie chciałbym oprzeć na trzech proroctwach, które dotyczy czasu teraźniejszego i czasu przyszłego. Takim prorokiem był prorok Amos, który w swoim proroctwie, rozdział pierwszy, a werset drugi prorokował. Pan grzmi z Syonu. Przekład gdański oddaje. Pan zaryczy z Syonu. I te słowa będą naszym tematem. I wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy, a usycha szczyt Karmelu. Prorok Amos zapowiedział główne wydarzenie, że Pan zagrzmi z Syonu, a z Jeruzalemu wyda cichy, donośny, spokojny głos. Proroctwo to jest przepowiedziane, w jaki sposób Pan Bóg będzie przeprowadzał wypełnienie się modlitwy pańskiej, w jaki sposób przyjdzie Królestwo Boże według obietnicy Abrahama. Obietnica Abrahama, gdy Bóg powtarzał ją, gdy Izak był ofiarowany, to brzmiała: rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie. Rozmnożę też jako piasek na brzegu morskim. Obietnica ta zawiera dwie formy królestwa, a w sumie nazywa się ono Królestwem Bożym. Pierwsza część, która dotyczy Syjonu, a według obietnicy jako gwiazdy na niebie, dotyczy Królestwa Niebieskiego, całej sfery duchowej. Ta sfera duchowa będzie administracją wspaniałego Królestwa. I z tego miejsca zaryczy Pan, zadrzmi Pan. Z tego miejsca wyjdzie moc Boga przez Jezusa Chrystusa. A z Jeruzalemu, z ziemskiej fazy Królestwa Bożego, a według obietnicy Abrahama jako piasek na brzegu morza, wyjdzie głos cichy, głos nauczający, głos informujący, głos wskazujący, głos kierujący, w jaki sposób iść ku żywotowi wiecznemu. Prorok Boży Amos do tego celu został wezwany przez Boga, aby to proroctwo przepowiedzieć. Proroctwo Amosa różni się tym od innych proroctw, że nie jest tutaj przepowiedziany szczególny czas wykonania tej działalności, ale prorok przepowiada pewne okoliczności, warunki i wydarzenia, po których będzie można rozpoznać przybliżające się Królestwo. Słowo prorok wywodzi się z hebrajskiego wyrazu nabu. Oznacza ono wołającego w imieniu tego, który go powołał. Biblijny prorok to przede wszystkim człowiek przemawiający w imieniu Boga. Nie jest to człowiek przepowiadający sposobem wieszczym, nie jest ekspertem do odczytywania znaków i cudów, ale prorok Boży wypowiada słowa, które sam Bóg wkładał w jego usta. Ich orędzie, ich poselstwo było głoszone, a nie tworzone. Nietworzone nie znaczy to, że prorok Boży musiał powtarzać słowo w słowo to, co Bóg powiedział. Bóg dał pewne wskazówki, a zadaniem proroka biblijnego było, aby te wskazówki przekazał zgodnie z wolą Boga. I on to swoimi słowami przemawiał, ale nie tworzył coś ponad to, co Bóg powiedział. Posłanie proroka było skuteczne w ten czas, gdy przekazał swoje poselstwo, a człowiek lub wspólnota narodowa lub naród to poselstwo przyjęła. W sumie możemy powiedzieć, że prorok Boży jest rzecznikiem samego Boga. Przekazuje słowo, wolę Boga, napomnienie, wyrok, przekazuje sąd, przekazuje także błogosławieństwo i inne rzeczy. Moim celem, braterstwo, nie jest wam wyłożyć całe proroctwo Amosa. Moim celem jest, aby zapoznać was z proroctwem Amosa, które jest bardzo oddane w ciekawy sposób. Mój cel będzie osiągnięty, gdy powrócicie do domu, a może raz, dwa lub trzy, przeczytacie 9 rozdziałów tego proroctwa i skierujecie myśl swoją na wskazówki, które chciałbym wskazać, a do zrozumienia sami dojdziecie. Amos został nazwany przez Boga prorokiem Bożej sprawiedliwości. Skąd on się wywodził? Królestwo izraelskie zostało podzielone na 2 części. Mniejsza część południowa była nazwana Królestwem Judy, większa część północna była nazwana Królestwem Izraela. Amos pochodził z południowej części Izraela, zwaną Królestwem Judzkim. Amos był pasterzem, ale nie tylko. Zajmował się pasterstwem. On nacinał owoce sykomorów. Sykomory to owoc podobny do dzikiej figi. Robił to po to, aby ten owoc szybciej dojrzewał. A więc jego wzrost, jego doświadczenie życia wyłaniało się z pasterstwa i z ogrodnictwa. Mieszkał w miejscowości leżącej o 8 kilometrów na południe od Betlejem. Został posłany do Betel z posłaniem Bożej sprawiedliwości, a tą Bożą sprawiedliwość miał przekazać 7 narodom. Pierwszy rozdział i drugi wskazuje nam, do jakich to narodów miał przemówić. Miał przemówić w Damaszku, w Gazie, w Tyrze, w Edomie, Amonitach, Moab. To były 6 narody sąsiadujące z Izraelem i z Judą. I 7 narodem był właśnie Izrael i Juda. Do tych narodów Bóg posyła Amosa. I cóż on tam wskaże powiedzieć? Amos. Ale zauważmy, braterstwo, kiedy on z tym poselstwem wychodzi. Najpierw zapowiedział główną część swojego proroctwa. Pan zagrzmi z Syonu. Ale on wyszedł z poselstwem do tych narodów, zanim Pan zagrzmiał, zanim Pan zaryczał, zanim słowo Pańskie wyszło z Jeruzalemu. On jako prorok boskiej sprawiedliwości z pewnością wskazuje na tych, którzy zostali poświęceni, usprawiedliwieni i mają obietnicę żywota wiecznego. On wskazuje na wierzących tych, którzy mają ujść, ominąć wielki ucisk wykonywany na narodach. I on głosi poselstwo siedmiu narodom. Liczba siedem wskazuje na zupełność. Co on głosi? Najpierw sprawiedliwie zarzuca złe traktowanie biednych. Drugie wskazuje, że spotka kara te narody, które nie udzielają pomocy. I już teraz wiemy, dlaczego to hasło tej konwencji jest, żeby drugiemu udzielić pomocy. Temu, który tej pomocy potrzebuje. Nie tylko w Nowym Testamencie ta zasada życia chrześcijańskiego się przewija, ale w Starym Testamencie też. Następnie prorok Amos zwraca szczególną uwagę na wiarę pogan, tych narodów, które w bałwochwalczy sposób wspierali swoją wiarę. Wspomina także o przestępstwie, że nie pamiętali o bratnim przymierzu. Ale zwraca się szczególnie do Judy i do Izraela. Mój przedmówca powiedział, że narody chrześcijańskie odniosą szczególną karę. Amos zwraca się do Izraela, do Judy i wytyka im najwięcej ich błędów, grzechów i mówi, że Panu Bogu się to nie podoba. Tak, mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego. Dlaczego Pan nie cofnie tej kary? Pierwsze, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego. Drugie, ubogiego sprzedają za parę sandałów. Trzecie, depczą w prochu ziemi głowy biednych. Czwarte, naginają prawo ubogich. Piąte, syn i ojciec chodzić będą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Szóste, na szatach wziętych w zastaw składał się przy każdym ołtarzu i domu swojego Boga, piją wino ukaranych. Oto Amos przepowiedział i wymienił wszystkie winy narodu izraelskiego. Przedstawił sprawiedliwe poselstwo. Mówi, że Bóg postąpi z wami tak samo, jak wy postępowaliście ze swoimi braćmi, że sprzedawaliście sprawiedliwych, ubogich, zmienialiście prawo, które uderzało nie w bogatych, ale ubogich. Najsurowiej w poselstwie Amosa osądzony jest Izrael. O tym można przeczytać w 3 rozdziale, 1 i 2 werset. Słuchajcie tego słowa, które Pan wypowiedział do was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Oto sprawiedliwość Boża dosięga tego narodu. Są najsurowiej osądzeni. Ale mówi, jedynie was poznałem. Jakoby Bóg daje tutaj wątek obietnicy dla Izraela. Jedynie was poznałem. Co z hebrajskiego słowa jada oznacza. Poznałem najgłębszą, najbardziej intymną zażyłość i tej zażyłości od was oczekuję. Poznałem, jest to określenie o znaczeniu powołania do szczególnej zażyłości. Do takiej zażyłości został powołany naród izraelski. Prorok Amos widzi, że Izrael nie rozumie sensu swego powołania. Krzywdzi słabych, ściąga na siebie gniew Pana. Więc Amos sięga tak daleko i przepowiada skutki gniewu Bożego i przepowiada je w 5 wizjach. Pierwsza wizja to szarańcza, druga to posucha, trzecia to pion murarski, rozdział 7 tej księgi od 1 do 9 wersetu. Czwarta wizja to kosz dojrzałych owoców, rozdział 8 od 1 wersetu. I na końcu przepowiada wizję sądu Pana. Amos, 9 rozdział, 4 werset. Izrael jest pewny swojego wyboru, choć sam jest niewierny, liczy na wierność Boga, który dał dla niego obietnicę i liczy na to, że chociaż sami są niewierni, Bóg wobec nich będzie wierny. Oczekuję, że tym razem Pan Bóg wybawi go od przemocy Asyryjczyków. Oczekuję dnia, kiedy Pan rozgromi wszystkich okolicznych wrogów. A tymczasem, gdy w sercu Izraela jest takie oczekiwanie, Amos mówi: biada. Słowo biada wzywa Izraela do pokuty. Ostrzega, że nadchodzi dzień pański, który przyniesie klęskę, żałobę dla Izraela. I tu, braterstwo, tą klęskę, tą żałobę Izraela, Pan Jezus zwraca uwagę naszą i mówi: patrzcie na drzewo jakie, na drzewo figowe i patrzcie na co? Na inne drzewa. Tym drzewem figowym to Izrael. Te inne drzewa to narody okoliczne, wskazujące na cały rodzaj ludzki. Przed chwilą było wspomniane, że Armagedon będzie zakończony uciskiem Jakubowym. Czy chcemy, braterstwo, czy nie chcemy? Z tą wypowiedzią się zgodzić musimy. Bo w tym czasie dzień ucisku Jakubowego jest posłany po to, bo ludzie związani z zażyłością Boga, ludzie związani z wybraniem, bo przez wiarę ojców ten naród został wybrany. Bóg się przypomina, co oznacza wybranie Boże. Drugie. Bóg chce pokazać przez proroka, do czego zobowiązuje ich przymierze. Prorok Amos ukarania Izraela w dniu ucisku porównuje do człowieka uciekającego przed lwem. Ale gdy uciekał przed lwem, napotkał go niedźwiedź. A uciekając, będąc zdyszany, wpadł do bezpiecznego miejsca i sądził, że tam jest jego miejsce, został ukąszony przez jadowitego węża. Rozdział 5 od 16 wersetu do 20. Znaczy to co? Znaczy to to, że kara Boża zostanie wykonana. Prorok nie ma wątpliwości, że Bóg zaprowadzi sprawiedliwość, że naród izraelski mięknie, że naród izraelski zaczyna coś myśleć. Chciałbym przytoczyć, braterstwo, w dniu 20 stycznia bieżącego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie był przyjęty Szymon Peres. Jest to były premier narodu izraelskiego. Na trzy pytania, które zdążyłem zanotować, rektor tego uniwersytetu go zapytuje, w jaki sposób widzi rozwiązanie problemów, obecnych problemów Izraela. To pytanie dotyczyło, bo dyskutowano że Izrael zajął miejsca, które chciał, a później oddaje. I są jeszcze miejsca, które na pewno Izrael nie zechce miejsc okupowanych oddać. I rektor pyta, jak on to widzi? Szymon Peres odpowiada w biblijny sposób, słowami króla Salomona. Lepszy jest rozum niż siła. Co to znaczy lepszy? Problemy trzeba rozwiązać rozumem, a nie siłą. Gdy drugie pytanie jest mu wstawione, jak on widzi, kto jest przeciwnikiem narodu izraelskiego? Kto przynosi szkodę temu narodowi? Szymon Peres odpowiada, większą szkodę dla mojego narodu przynosi nierozsądny przyjaciel niż jej przeciwnik. Czy to zdanie nam nic nie mówi? Trzecie pytanie. Na jakiej zasadzie naród izraelski się opiera? Odpowiada. 10 przykazań Bożych to mniej niż 300 słów. Jest to cała kultura Izraela i boski sposób postępowania z człowiekiem. Do tego, braterstwo, już bym nie chciał dodawać komentarza. Człowiek, przywódca, polityk wskazuje na 10 boskich przykazań. Mówi, to jest tak mało. To niespełna 300 słów. A cała kultura jest oparta Izraela na tych przykazaniach. Czyli coś się zaczyna dziać. Było dużo mówione odnośnie narodu izraelskiego. I tu, braterstwo, włączcie sobie ten poprzedni wykład. Dlaczego wspomniałem, że Amos wychodzi z poselstwem, zanim zagrzmiał głos Pana z Syonu? Dlaczego wspomniałem, że wskazuje on na ludzi poświęconych, usprawiedliwionych, mających obietnicę życia wiecznego? Jaka jest podstawa ku temu? Czy Bóg może wybrać posłańca, biorąc od trzody? Od tego, który nacinał figi, aby szybciej dojrzewały? Jaka lekcja kryje się dla Kościoła wieku ewangelicznego? Lekcja kryje się bardzo mocna i wskazuje ona na to, że Bóg najpierw wybiera posłańców, którzy by prowadzili uświadomienie, którzy by przygotowywali grunt pod wielki głos, pod grzmot, żeby Pan zaryczał, aby się przebudzili w tym momencie wszyscy, którzy śpią. Ale nie tu na sali, w grzechu, w potępieniu, na podstawie zastosowania ofiary Jezusa Chrystusa wobec boskiej sprawiedliwości 40 dnia, którego wstąpił Chrystus Pan do nieba, prorok może głosić, może przygotowywać tę drogę, I o nim jest wspomniane takie słowo. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Przepraszam za ten kaszel, ale prawdopodobnie jeden z braci mi tak podpowiedział, bo tu kaszle na sali mnie słychać, że dla mówcy to jest bardzo dobrze, jak ma kaszel. Bo jak czegoś domówi, to do kaszle, to może i mnie to jest potrzebne. Słowo proroka Amosa w tym wersecie określa jako moc głosu lwa. Najsem też miał wyjść ten głos i dotyczy Amosa. I mówi, gdy wszechmocny Pan każe, któż by nie prorokował? Z tego wynika, że Pan Bóg, gdy daje komuś propozycję, gdy kogoś wzywa od codziennych obowiązków, od pasterstwa, od nacinania owoców, aby Jemu służyć, Pan Bóg nie chce słyszeć słowa nie. Mówi, gdy wszechmocny każe, gdy wszechmocny upoważnia, któż by się zbraniał od prorokowania? Chociaż Amos wzbraniał się od prorokowania. I chciałbym się zwrócić do braci starszych, zborowych. Jest tutaj nauka, aby się nie zbraniać przed służbą dla Pana. I zwracam się do was, młodzi bracia, jak dobrych czas, nie zawiedliście zaufania. Zwracam się do tych młodzieńców, którzy mogą być starszymi, a odmawiają, nie chcą głosić poselstwa tego. Przeczytajcie apostoł Jakub w 4 rozdziale, w ostatnim wersecie mówi: kto może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Jeśli Pan daje upoważnienia, aby przygotowywać tą drogę do tego momentu, gdzie z Syonu Pan zaryczy, gdzie z Syonu Pan zagrzmi, w tych dwóch słowach kryje się potęga, kryje się wielka moc, że Słowo Boże powiedziane przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, przepowiedziane przez proroków, posłańców całego wieku ewangelicznego, wykonane będzie. I oto drugie proroctwo, które nas utwierdza, jest to proroctwo Joela. W 3 rozdziale 21 wersetu, w tym rozdziale, braterstwo, prorok Joel wspomina o wylaniu Ducha Świętego na wszelkie ciało, na sługi i na służebnice. Wtrąciłem w ten temat zasługi przykrycia boskiej sprawiedliwości i wymagań ofiarą Jezusa Chrystusa. 10 dni później spłynęło błogosławieństwo, gdzie święty apostoł Piotr w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich używa słów proroka Joela do swojego kazania, na skutek którego uwierzyło 3000 ludzi. I teraz po wydarzeniu tego proroctwa zesłania ducha prorok Joel mówi: Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu. I teraz mówi, jak ten głos będzie potężny. To głos braterstwa ucisku Jakubowego w Izraelu. To głos ucisku, który obejmie rodzaj ludzki. I mówi tak: tak, że zadrżą niebiosa i ziemia, lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. Wspaniała zapowiedź. Zadrży ziemia, czyli społeczeństwa. Zadrżą niebiosa, czyli władze religijne. Któż z obecnych przywódców świeckich lub religijnych zwraca uwagę, że tą potęgą będzie głos Pana? Jeden wokół siebie zbiera 2 miliony młodych ludzi, bo w nich widzi przyszłość. Inni zbierają na podstawie swoich obietnic znów innych ludzi. Wspomniane było, że narody radzą, narody chcą coś zrobić, zapewnić bezpieczeństwo, obiecują zwiększenie finansów dla policji, rzekomo to ma zrobić bezpieczeństwo. Ale nikt nie mówi, że bezpiecznym będzie głos cichy i wolny, wypływający z Jeruzalemu. Obecni politycy, obecni przywódcy religijni radzą, a psalmista Dawid mówi, że Bóg co robi? Śmieje się z tego wszystkiego. Jeszcze jedno proroctwo, które już nie będę odczytywał, ale prorok Boży Ageusz, rozdział 2, werset 6, wspomina takie słowa, że Pan zastępów mówi: jeszcze raz na małą chwilę poruszę ziemię, niebiosa i niebo. Na to proroctwo zwrócił uwagę apostoł Paweł w liście do Żydów, rozdział 12, a werset 26. Mówi: jeszcze raz, ja Pan, jeszcze raz poruszę, jeszcze raz coś uczynię. Braterstwo, głos o sile grzmotu i ryku lwa. To głos Pana Jezusa, to głos władcy, który rządził będzie laską jaką? Żelazo. Ten głos usłyszą wszystkie narody. Ale Abraham, ale Izajasz, ale Amos i inni prorocy, którzy przepowiadali o tym głosie, że wyjdzie głos cichy, głos miły z Jeruzalemu, który będzie wskazywał drogę. Tak, to starożytni święci prorocy, to książęta, którzy będą środkami masowego przekazu, to oni będą tymi, którzy wskażą Chrystusa, którzy wskażą Królestwo Chrystusowe, którzy wskażą żywot wieczny. I prorok Izajasz w swoim proroctwie ten okres czasu zakończa w taki sposób. Rozdział drugi, a werset trzeci. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Będą pracować dla Pana, aby się spełniła modlitwa Pańska: przyjdź królestwo Twoje. Amen.